tym momencie nadszedł Dante i Danglars znowu się oddalił.
— No i cóż, młodzieńcze, jesteś pan wolny?
— spytał armator.
— Tak, panie Morel. Formalności nie zabrały ci wiele czasu.
— A nie, przedstawiłem celnikom listę naszych towarów, a z komory celnej przysłali do nas człowieka. Przyjechał razem z pilotem portowym, któremu oddałem nasze dokumenty.
— Nie masz więc pan tutaj nic już do zrobienia?
Dante rozejrzał się dookoła.
— Nie, wszystko jest w porządku — odparł. — Możesz pan zatem przyjść do nas na obiad?
— Proszę mi wybaczyć, panie Morel, ale choć oceniam w pełni ten zaszczyt, muszę najpierw odwiedzić mojego ojca.
— Słusznie, słusznie, panie Edmundzie.
Wiem, że jesteś czułym synem. — A mój ojciec — spytał z niejakim wahaniem Dantes. — Mój ojciec dobrze się miewa?
— Spodziewam się, że tak, choć dawno go nie widziałem.
— O tak, przesiaduje najczęściej w swoim pokoju.
— To dowodzi, że podczas twojej nieobecności nic mu nie brakło.
Dantes uśmiechnął się. — Mój ojciec jest hardy, proszę pana. Nawet gdyby i bieda zajrzała mu w oczy, wątpię, czy zwróciłby się do kogokolwiek na świecie z wyjątkiem Boga o pomoc.
— A więc dobrze, możemy zatem liczyć, że odwiedziwszy ojca przyjdziesz pan do nas. —
I tym razem proszę o wybaczenie, po tamtej wizycie muszę jeszcze kogoś odwiedzić i to również bardzo mi leży na sercu.
A, prawda, prawda. Zapomniałem, że w katalońskiej wiosce pewna osoba wyczekuje na pana z taką samą niecierpliwością jak pański ojciec. Piękna Mercedes.
Dantes uśmiechnął się.
Tak, tak, a, pojmuję teraz, dlaczego trzykrotnie dopytywała się o faraona. Psiakość, nie możesz się panu skarżać, piękną masz kochankę.
Mercedes nie jest moją kochanką, odpowiedział z powagą młody człowiek, ale narzeczoną.
Czasem to na jedno wychodzi,
roześmiał się armator. Dla nas nie, panie Morel.
— Zgoda, zgoda, mój drogi Edmundzie — rzekł armator. — Nie będę pana dłużej zatrzymywał. Dopilnowałeś moich spraw, załatwiajże więc i swoje. Potrzebujesz pieniędzy?
— Nie, panie Morel, mam całą swoją garę, to znaczy prawie 3-miesięczną pensję.
— Jesteś statecznym młodzieńcem, Edmundzie.
— Racz pan zauważyć, że mój ojciec jest ubogi.
— Tak, wiem, wiem, że jesteś dobrym synem. Spieszę więc do ojca, ja też mam syna i nie w smak by mi poszło, gdyby po 3-miesięcznej podróży starano się go zatrzymać z dala ode mnie.
— Pozwoli pan więc? — rzekł młody człowiek, kłaniając się.
— Oczywiście, jeśli nie masz mi nic więcej do powiedzenia.
— Nie.
— Kapitan Leclerc nie dał ci przed śmiercią, panie Edmundzie, listu do mnie?
— Nie stało mu już sił, aby napisać list, ale prawda, chciałbym pana prosić o jakieś 2 tygodnie urlopu.
Zamierzasz się ożenić?
Tak, a potem wyjechać do Paryża.
Dobrze, dobrze. Jedź pan i wracaj, kiedy ci się spodoba. Wyładowanie towaru ze statku zabierze nam przynajmniej 6 tygodni i nie wyruszymy na morze wcześniej niż za kwartał. Ale przed upływem tego terminu musisz pan być z powrotem. Faraon nie może,
mówił dalej armator, kładąc dłoń na ramieniu młodzieńca,
wyruszyć w podróż bez kapitana.
Bez kapitana? Zakrzyknął Dante, a w oczach jego zabłysła radość.
Zważaj pan na Boga, co mówisz, bo zdajesz się odgadywać moje najskrytsze marzenia.
Czyżbyś, panie Morel, miał zamiar wyznaczyć mnie kapitanem faraona?
Gdyby to ode mnie tylko zależało, uścisnąłbym ci rękę, kochany Edmundzie, mówiąc zrobione. Cóż mam jednak wspólnika? Znasz włoskie przysłowie, czyja kompania, padrone, ale połowa drogi za nami. Gdyż na 2 potrzebne ci głosy, 1 już masz. Spuść się na mnie, jeśli idzie o 2, dołożę wszelkich starań, byś go uzyskał.
O, panie Morel, zawołał młody marynarz ze łzami w oczach, ściskając dłonie armatora. Panie Morel, dzięki ci w imieniu mojego ojca i Mercedes.
Dobrze, dobrze, Edmundzie. Czyż dobry Bóg nie po to jest do diabła w niebie, by się opiekować zacnymi ludźmi? Biegnijże więc do ojca, biegnij do Mercedes, a potem odwiedź mnie.
Czyż nie chcesz pan, bym cię odwiózł na ląd?
Nie, dziękuję, zostanę tutaj, żeby rozliczyć się z Danglerem. Czy byłeś pan zadowolony z niego podczas podróży?
Zależy, co pan przez to rozumie. Jako towarzysz, zdaje się, że Dangler nie lubi mnie zbytnio od chwili, kiedy po jakiejś naszej sprzeczce miałem nieostrożność zaproponować mu krótki postój u brzegów Monte Cristo. By tam, a przyznaję, iż popełniłem błąd, sprawę rozstrzygnąć ostatecznie w ciągu 10 minut. On tymczasem, i tu przyznaję mu słuszność, oparł się temu. Jeśli natomiast ciekawi pana, co myślę o nim jako o buchalterze, sądzę, że nie można mu nic zarzucić i że będziesz pan kontent z jego pracy.
No, tak, indagował dalej armator. Zastanów się, Edmundzie, czy będąc kapitanem faraona, zatrzymałbyś chętnie Danglera?
Jakiekolwiek zajmowałbym stanowisko, odpowiedział Dantes, otaczałbym względami tych, którzy posiedli zaufanie moich armatorów.
Pięknie, pięknie, Edmundzie. Widzę, że twoja prawość nigdy nie zawodzi. No, nie zatrzymuję cię dłużej, mój panie, bo widzę, że stoisz jak na rozżarzonych węglach.
Jakże więc z moim urlopem?
Idź pan, powtarzam.
Czy mogę wziąć pańską łódkę?
Bierz. Do widzenia, panie Morel. I tysiączne dzięki. Do widzenia, kochany Edmundzie. Życzę szczęścia.
Młody żeglarz wskoczył do łódki. Siadł na rufie i kazał wiosłować w stronę Canebière. Dwaj majtkowie chwycili natychmiast wiosła i łódź pomknęła tak szybko, jak na to pozwalała wąska przestrzeń zapchana barkami. Rodzaj uliczki, którą tworzyły dwa szeregi statków stojących na kotwicy, począwszy od wejścia do portu aż do molo orleańskiego. Armator, uśmiechając się przyjaźnie, śledził wzrokiem Dantesa. Widział go, jak przybił do molo, wyskoczył na kamienny bulwar i zniknął w barwnym tłumie, który od 5 rano do 9 wieczór roi się w tej słynnej ulicy de la Canebière, ulicy, co taką dumą napawa dzisiejszych focejczyków, iż mawiają o niej z niezachwianą powagą i owym niezrównanym akcentem, który nadaje tak specyficzny charakter ich słowom. Gdyby Paryż miał swoją Canebière, byłby małą Marsylią. Odwracając się, armator dostrzegł Danglera, który stojąc obok zdawał się czekać na rozkazy, a w istocie również śledził wzrokiem Dantesa. Jakże odmienny był wyraz oczu tych dwóch mężczyzn, którzy odprowadzali wzrokiem tego samego człowieka.